Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś ostatnia niedziela Adwentu, a nie mówiliśmy do tej pory jeszcze o nabożeństwie, które najbardziej kojarzy się właśnie z Adwentem, czyli o roratach. Dla wielu jest to najpiękniejsze nabożeństwo w całej liturgii katolickiej. Dziś nietypowo o roratach w podziemiach Gnieźnieńskiej Katedry. W audycji także o peregrynacji relikwii rodziny Ulmów, które goszczą w naszej archidiecezji od wczoraj, oraz o nowym przeorze wspólnoty z Teze. Między niebem a ziemią zapraszam. Sprawiedliwi wśród narodów świata, bohaterscy Polacy, choć żyli życiem najprostszym z możliwych. Błogosławieni Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich 7 dzieci. Można ich stawiać za przykład miłosierdzia, poświęcenia i ogromnej odwagi. Wczoraj rozpoczęła się peregrynacja relikwii Ulmów w archidiecezji poznańskiej. Kim byli i dlaczego warto znać ich historię? Oto Sandra Soluk pytała archidiecezjalnego duszpasterza małżeństw i rodzin księdza Juranda Żelisławskiego.
Większość z nas zapewne kojarzy rodzinę Ulmów z czasem II wojny światowej, okupacją niemiecką i ich niewątpliwie heroiczną decyzją o tym, aby w swoim domu ukrywać 8 Żydów. Jak wiemy, na skutek donosu ta sprawa wyszła na jaw i zarówno Żydzi, jak i rodzina Ulmów zostali zamordowani. I ta śmierć męczeńska jest takim najbardziej znanym elementem ich życiorysu. Natomiast my chcemy też zobaczyć szerzej tą rodzinę. Z jednej strony jako typową rodzinę polską w Galicji, a z drugiej jako rodzinę niezwykłą poprzez różne formy zaangażowania społecznego, parafialnego. Zarówno Józef, jak i Wiktoria byli osobami niezwykle czynnymi w swojej społeczności.
Czyli ta dobroć, zaangażowanie w sprawy społeczne to nie była tylko ta jedna sytuacja, kiedy to Żydzi w czasie wojny potrzebowali pomocy.
Całe ich życie to była postawa ludzi niezwykle zaangażowanych w niesienie pomocy. Mieli taką zasadę, że z ich domu nikt nie może wyjść głodny. Tą pomoc starali się w takim bardzo prostym też znaczeniu nieść, ale chociażby błogosławiony Józef przez to, że kończył różnego rodzaju kursy rolnicze, sadownicze, angażował się na rzecz swojej społeczności, sprowadzał nowe odmiany, podnosił kulturę rolną, także chociażby w tym względzie też angażowali się i też na płaszczyźnie kulturalnej, ponieważ oboje byli członkami amatorskiego teatru.
Choć trzeba powiedzieć, że wcale nie mieli wyższego wykształcenia, byli samoukami. Dlaczego to zrobili? Czy my coś wiemy o ich motywacjach i o tym, jacy byli?
Możemy zauważyć takie 2 elementy. Pierwszy element to księga biblijnych opowieści, która należała do rodziny Ulmów, właśnie z podkreśloną historią o miłosiernym Samarytaninie, stąd też nazwa rodziny Ulmów jako Samarytan z Markowej, czyli tych, którzy niosą pomoc bliźniemu. I możemy powiedzieć, że jakby takim pierwszym źródłem tej decyzji jest ich wiara. Natomiast drugie takie świadectwo, nie wprost od nich, ale od osoby, która dobrze ich znała i cytuje swoją rozmowę z Józefem Ulmą, że to była decyzja, która wynikała po prostu z przyzwoitości, że każdy człowiek jest moim bliźnim i każdemu bliźniemu winienem nieść pomoc.
Takich rodzin w Polsce, którzy swoje życie poświęcili albo przynajmniej byli gotowi je poświęcić, żeby pomagać Żydom, było wiele.
To prawda. O tym świadczy chociażby ilość osób, że Polacy są najliczniejszą grupą w gronie sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli odznaczenie przyznawane przez Instytut Yad Vashem. Co ważne też i warto to zaznaczyć, że w samej Markowej nie tylko rodzina Ulmów przechowywała Żydów w tym czasie. I co jest bardzo istotne i dla wielu jest takim bardzo pięknym świadectwem, to mimo całej historii, która się wydarzyła w związku z rodziną Ulmów, ich męczeńskiej śmierci na oczach mieszkańców wsi, te rodziny, które ukrywały Żydów w Markowej, nie wydały ich. Nadal kontynuowały tą działalność, mimo że naocznie przekonały się, Jakie jest niebezpieczeństwo, które grozi za to?
Wiemy, jak mieszkali Ulmowie, gdzie stał ich dom, na co mieli widok z okna, gdzie mieszkali Żydzi.
Do dzisiaj oczywiście zachowały się pewne elementy. Niestety nie wprost te miejsca, gdzie w przypadku rodziny Ulmów ukrywali się Żydzi, natomiast w tej wsi zachowały się różne takie ukryte przestrzenie, więc możemy wnioskować, że mniej więcej podobnie wyglądało także w przypadku rodziny Ulmów.
Ci Żydzi mieszkali na poddaszu, tak?
Tam byli ukrywani. Chodziło o to, że z jednej strony, skoro są w domu, to zawsze można, że tak powiem, szybciej zareagować, kiedy coś się dzieje, i łatwiej też pomóc chociażby w tym względzie, że nie nosi się jedzenia gdzieś i ktoś nagle widzi, dlaczego tak późno, na przykład pod osłoną nocy, więc to gwarantowało po prostu lepsze warunki zachowania tej konspiracji.
Chociaż oczywiście i tak się nie udało.
Jak wiemy dzisiaj, na skutek pewnego donosu, niestety ta cała sytuacja ujrzała światło dzienne i niestety miała taki tragiczny finał. Nie tylko właśnie śmierć tych ukrywanych Żydów, ale właśnie całej rodziny, nie tylko rodziców, ale także wszystkich dzieci. I tutaj jeszcze możemy też wskazać, że to nie była jedna osoba. Te dzieci na pewno też wiedziały, że coś się dzieje, chociaż były małe. W jakimś sensie one też uczestniczyły w tej konspiracji, szczególnie dzieci starsze.
Poza tym, że byli wielkimi ludźmi, o których być może kiedyś przeczytamy w podręcznikach do historii, to oczywiście prowadzili swoje zwykłe, codzienne życie. Józef był rolnikiem, jak już ksiądz wspominał, ale też pasjonował się fotografią.
Zachowało się około 800 zdjęć, które błogosławiony Józef zrobił. To prawda, że był zapalonym fotografem, samoukiem. Sam skonstruował dwa aparaty fotograficzne i namiętnie fotografował życie swojej społeczności. Możemy powiedzieć, że był z jednej strony takim kronikarzem okolicy, ale przede wszystkim właśnie kronikarzem życia swojej rodziny.
To może zerknijmy. Księdzu się udało coś znaleźć w internecie.
Tak jest, niewątpliwie takim bardzo konkretnym źródłem informacji jest strona ulmowie.pl, przygotowana w związku z beatyfikacją przez archidiecezję przemyską. Tutaj możemy znaleźć galerię fotografii. Widzimy, że te warunki były bardzo skromne.
Ale mały drewniany dom, siedmioro dzieci.
Tak jest. Ale widzimy właśnie rodzinę, która jest razem. Mamę, która chociażby pochyla się nad stołem i uczy swoje dzieci czytania i pisania.
Czyli zajęta taką codziennością po prostu.
Tak. Tu widzimy także dzieci, które razem się bawią. Starsze rodzeństwo także opiekuje się młodszym. Błogosławiony Józef, poza tym, że miał to swoje gospodarstwo, to także pracował w okolicy, między innymi w mleczarni, więc nie zawsze mógł wszystko w domu zrobić i wiele tych obowiązków, nie tylko domowych, ale gospodarskich, spadało na jego małżonkę. Tu akurat na zdjęciach tego nie widzimy, ale błogosławiony Józef jako samouk zbudował również pierwszą elektrownię wiatrową przydomową i był to pierwszy dom we wsi, który był oświetlany elektrycznością.
Godne podziwu. Od wczoraj w archidiecezji poznańskiej jest peregrynacja relikwii błogosławionych Ulmów.
Są to relikwie wszystkich członków rodziny. To są fragmenty kości. Relikwiarz jest w formie, gdzie widzimy członków rodziny, widzimy okolice Markowej, charakterystyczne elementy od 16 do 30 grudnia.
Szczegółowy harmonogram można znaleźć na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej. Od początku tegorocznego Adwentu w każdy wtorek i piątek poranne rorato odbywają się w wyjątkowym miejscu, w podziemiach Gnieźnieńskiej Katedry, czyli tam, gdzie pochowani są pierwsi biskupi i prymasi Polski. Jaka atmosfera towarzyszy tym roratom, sprawdzał Rafał Muniak.
Boże Narodzenie poprzedzone jest pięknym czasem, czasem Adwentu. Jak uczy Kościół, to radosne oczekiwanie.
Mówi rzecznik kurii w Gnieźnie, ksiądz Remigiusz Malewicz.
Wielu wiernych uczestniczy w tradycyjnych roratach.
Roraty to tradycyjna msza święta o Matce Bożej. Tradycja nakazuje, żeby te roraty były odprawiane właśnie jeszcze przed wschodem słońca. Maryja, która zapowiada to przyjście Zbawiciela, i ona symbolizuje właśnie ją świeca roratnia, która niesie w sobie ten płomień. Tym płomieniem jest Jezus Chrystus, Maryja, która przynosi nam Jezusa. Msza święta roratnia wypełniona jest zatem takim klimatem tęsknoty, oczekiwania, zadumy, ciszy. Tak sobie myślę, że jest to bardzo ważne też w kontekście naszego przygotowania się do świąt. żeby w tej gonitwie, w przygotowaniach także tych zewnętrznych, które są bardzo piękne, mieć taki czas na zatrzymanie, żeby odkryć właśnie to, co jest najistotniejsze, żeby rozpoznać Jezusa, który przychodzi, który się rodzi. Maryja, jej postawa zasłuchania w Boga, zatrzymania, właśnie nas do tego przygotowuje i nas tego uczy.
W tym roku roraty odbywają się również w podziemiach Gnieźnieńskiej Katedry.
To też piękne, że w nowym miejscu, bo właśnie w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej te roraty się odbywają. Kiedy uczestniczyłem w tych roratach, to moim takim pierwszym odkryciem było to, żeby znaleźć się w tym miejscu celebry, należy kilka razy się pochylić, bo są takie małe przejścia prowadzące do tej kaplicy błogosławionego Radzyma, ale już oczywiście to miejsce celebry jest przystosowane, że mogą gromadzić się tam ludzie, ale samo przejście rzeczywiście jest lekko wymagające, bo należy się schylić. I tak sobie pomyślałem, że to pójście na mszę świętą roratnią w Katedrze Gnieźnieńskiej w tym roku w podziemiach może jest też takim znakiem wzywającym nas do pokory. Pan Jezus mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Czyli ta postawa pokory, otwarcia na Pana Boga też jest czymś bardzo pięknym. I tak sobie pomyślałem, że to pójście na roraty w to miejsce, które zresztą gromadzi sporo ludzi młodych, co nas bardzo cieszy, jest takim wyzwaniem właśnie na otwarcie się na Pana Boga.
Myślę, że to jest miejsce szczególne, skoro matka, skoro mama, no to gdzie nam będzie lepiej, jak nie u mamy?
O roratach dla młodzieży w podziemiach katedry mówi duszpasterz młodzieży z Gniezna, ksiądz Michał Bubacz.
W tym szczególnym miejscu, w podziemiach, gdzie tyle znamienitych osób też spoczywa, a te roraty będziemy przeżywać pod hasłem Weselmy się nadzieją, to zarówno oni, którzy czekają z nadzieją na zmartwychwstanie, to my chcemy właśnie też tej nadziei oczekiwać tam, gdzie można powiedzieć wszystko się zaczęło, tutaj u nas na tych naszych terenach, na naszych ziemiach. A hasło też jest związane z 38. Światowym Dniem Młodzieży i orędziem papieża Franciszka, który wskazuje właśnie nam na nadzieję, na radość i będziemy chcieli wspólnie odkrywać, jak to hasło, to zadanie, ten drogowskaz, który papież Franciszek dał wszystkim młodym, weselmy się nadzieją, odkrywać właśnie w czasie Adwentu, który jest radosnym czasem oczekiwania na Boże Narodzenie, na przyjście Pana i to hasło będziemy też właśnie odczytywać w konkretnym słowie, które na dany dzień Adwentu będziemy właśnie rozważać w całym Kościele Powszechnym.
Jaka atmosfera panuje na tych roratach, bo jednak miejsce jest niezwykłe.
Tak, jest to oczywiście nekropolia i tam spoczywają niektórzy z prymasów polskich, są także urny z sercami prymasów. Jest to zatem niezwykłe miejsce i można byłoby powiedzieć, że tam pięknie zobrazowany jest to, czym jest Adwent. Jest też tym czasem nie tylko oczekiwania na święta, ale jest tym czasem oczekiwania również na ostateczne spotkanie z Bogiem. Pójście w to miejsce, to odkrycie, że tam właśnie spoczywają też arcybiskupi gnieźnieńscy, może być takim odkryciem i refleksją na temat przemijania, na temat czasu. Zresztą wieniec adwentowy też symbolizuje ten upływający czas, czas, który się wypełnia, żeby swoje życie przeżywać jak najpiękniej, bo ostatecznie no, czeka nas ostateczne spotkanie z Bogiem i chcemy właśnie znaleźć się w niebie. Naszym celem jest wieczność, więc to jest też takie odkrycie, że Adwent przygotowuje nas do tego ostatecznego też spotkania z Bogiem.
Ta pełna symbolika rorat, że my przychodzimy wcześniej, no bo o 6:30 jest jeszcze ciemno i potem wychodzimy ze świątyni, kiedy już świta, a ta świeca, roratka, która jest wnoszona na początku rorat, symbolizuje Maryję. Maryja niosła światło, niosła Jezusa Chrystusa i my tego światła potrzebujemy i z tego światła chcemy też czerpać na tą naszą codzienność, czyli z tego Słowa Bożego i wychodząc właśnie tak symbolicznie, wychodzimy, że już świta, że jest jasno, czyli że jest nadzieja na wyjście, może z ciemności grzechu, może z różnych słabości, z tego wszystkiego, co wszyscy przeżywamy, nie tylko młodzi ludzie, jakieś może wątpliwości, może jakieś trudności w domu, w relacji, w szkole, w przyjaźni, ale właśnie może gdzieś też te kręte ścieżki, które prowadzą do Jezusa. Bo może właśnie gdzieś coś tam trzeba poprostować. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Więc roraty między innymi są takim czasem, gdzie my możemy to wszystko poprostować i tą drogę do Pana Jezusa, ale też poprostować tą drogę do drugiego człowieka, poprzez właśnie miłość, poprzez radość, poprzez przebaczenie, ale przede wszystkim nawrócenie.
Przeor wspólnoty Steze, brat Alois, przekazał na początku grudnia swój urząd bratu Mefio. Zmiana miała miejsce podczas modlitwy, w której wzięli udział duchowni z kościołów katolickiego, anglikańskiego oraz innych odłamów protestantyzmu. Brat Mefio przygotował już przesłanie na przyszły rok pod hasłem Iść razem. Będzie ono tematem rozważań podczas europejskiego spotkania młodych w Lublanie oraz w Tezę przez cały kolejny rok. Beata Sylwestrzak.
Jest to bardzo dobry czas na taką zmianę. Brat Maciej z Tezę, ponieważ jest to prawie 20 lat, podczas których brat Alois pełnił funkcję naszego przeora. Warto wspomnieć, że tą funkcję przejął po naszym założycielu, bracie Roże, w 2005 roku po tragicznej śmierci brata Roże, więc było to nagle, wydarzyło się to, mimo że wiedzieliśmy, że brat Alois będzie przeorem, było to coś nagłego. Natomiast teraz można powiedzieć, że dla nas, dlatego ta zmiana przeora naszej wspólnoty nie jest dla nas ani szokiem, ani czymś nowym, dlatego że wiemy o tym od 2 lat. Trwały i konsultacje, i brat Alois rozmawiał z każdym z nas po to, aby z jednej strony wypełnić regułę napisaną przez brata Roże, której brat Roże napisał, że to przeor wyznacza swojego następcę, natomiast żeby to wyznaczenie nie było jakimś przejawem autorytaryzmu czy autorytetu, natomiast wyrazem służby wspólnocie. Bo tak jest u nas też w regule napisane, że przeor jest sługą wspólnoty. No to właśnie w tym wyraża się ta służba, w konsultacji i podjęciu wspólnej decyzji.
Yes, brother Alois,
Brat Alois konsultował to z braćmi. Wskazaliśmy 2 imiona braci, których widzieliśmy jako przeora, a on wybrał mnie jako swojego następcę. Na początku powiedziałem nie. Brat Mefiu, nowy przeor wspólnoty TZ. Podałem kilka powodów, dlaczego tak myślałem. Po czym prowadząc dalsze rozmowy, w tym z osobami spoza wspólnoty, zrozumiałem, że mogłem powiedzieć tak. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, by być z braćmi, by ich słuchać, ponieważ to wspólnota ma podejmować decyzje. Przeor może potwierdzać te decyzje, ale trzeba oddać odpowiedzialność wspólnocie.
Responsibilities of the community.
Z czym wiąże się ta decyzja? Co oznacza dla brata osobiście?
Dla mnie osobiście oznacza kilka rzeczy. No, nowym przeorem będzie brat Matthew, człowiek, którego znam bardzo dobrze, anglikanin, który ma bardzo dobre serce, ale ma też mocny taki północnoangielski charakter i bardzo fajnie i bardzo cieszę się, że tą naszą wspólnotę będzie prowadził. Osobiście dla mnie zmieni się także oczywiście relacja moja z bratem Aloisem, dlatego że jak ja wstąpiłem do wspólnoty, naszym przeorem był już brat Alois. Teraz będzie jednym z naszych braci. Wraca do normalności, wraca do codziennego braterskiego życia bez funkcji przeora. Natomiast jeżeli chodzi o linię, jeżeli chodzi o pewne charyzmaty, o pewne działania naszej wspólnoty, wydaje mi się, że wszystko pozostanie tak samo. Możliwe jedynie, że przyspieszymy w wielu rzeczach.
Z czym zmagał się brat Alois, a z jakimi wyzwaniami będzie musiał się zmagać brat Mefio?
Brat Alois przeprowadził naszą wspólnotę przez bardzo ważny okres, to jest 18 lat po śmierci założyciela. No u nas po śmierci brata Roże, można powiedzieć, nastąpił jakiś taki mały też rozkwit wspólnoty. Bardzo dużo młodych braci mamy, bardzo, bardzo dużo powołań. I brat Alois przeprowadził wspólnotę przez ten czas takiego przejścia niełatwego z momentu, kiedy wspólnota była prowadzona przez założyciela, przez brata Roże, do momentu, gdzie żyje w XXI wieku, 2023 rok, można powiedzieć, podejmując wyzwania dzisiejszego świata, podejmując wyzwania dzisiejszej rzeczywistości. I brat Alois wprowadził naszą wspólnotę właśnie w ten czas. A przed bratem Matthew na pewno stoją też wyzwania, aby jeszcze przyspieszyć, aby jeszcze nasza wspólnota była naprawdę przypowieścią o miłości braterskiej, przypowieścią o prostocie, przypowieścią o radości życia Ewangelią.
Would you like to... Czy chciałby brat zmienić coś w codziennym programie?
No, I think the basic program will remain the same.
Nie, myślę, że codzienny program pozostanie ten sam. Będzie nauczanie biblijne, modlitwa 3 razy dziennie, ale musimy być otwarci na to, co Duch Święty dzisiaj mówi.
Brothers, for example, do everything. We have also the sisters of Saint Andrew. We have...
Czy to konieczne, żeby wszystko robili bracia? Są z nami siostry świętego Andrzeja. Są młodzi ludzie, którzy być może mieli doświadczenie w pracy duszpasterskiej albo studiowali teologię, którzy również mogliby pomóc przy nauczaniu biblijnym. Ale sercem życia będzie zawsze modlitwa.
But the heart of the life will always be the prayer.
kiedyś z Poznania były regularne co tydzień wakacyjne autokary, teraz już jest trochę ich mniej. Czy coś się zmieni w kontekście Polaków tutaj we wiosce?
Wydaje mi się, że wszystko będzie tak samo jak jest. Polacy zawsze są naszymi honorowymi gośćmi, są mile widziani, brat Roże uwielbiał przyjeżdżać do Polski i czekamy na młodych Polaków. Oczywiście no i z Poznania autobusy już nie kursują, natomiast kursują autobusy z Wrocławia. Natomiast przyjeżdża bardzo dużo młodych ludzi z Łodzi, z Krakowa, z Warszawy. Są to grupy, które przyjeżdżają regularnie. Także nic się nie zmienia. Czekamy. Czekamy też na kolejne europejskie spotkanie w Polsce. Nie wiadomo kiedy. Są dwa polskie miasta, które są na liście i które czekają już dosyć długo. No i jeszcze chwilę poczekają. Jesteśmy. Jest nas czterech polskich braci we wspólnocie. Także no, ciężko nie mówić o Polsce i o Polakach, jak się ma czterech takich braci w domu.
Jak chrześcijanie mogą nieść pokój na świecie, gdy obecnie trwają wojny?
My generation grew up without war, experienced this great hope that came after the fall of the wall.
Moje pokolenie dorastało bez wojny i doświadczyło nadziei, która nadeszła po upadku muru berlińskiego. Czuliśmy, że się zjednoczymy. Być może byliśmy trochę naiwni i nie zrozumieliśmy, dlaczego w niektórych krajach w przeszłości były takie reakcje, dlaczego doszło tam do wojny.
I myself, since 1993, almost every year I visited Russia.
Ja od 1993 roku prawie każdego roku odwiedzałem Rosję. Mam tam wielu przyjaciół. To, co teraz się dzieje, jest dla mnie bardzo trudne. Cierpimy z Ukraińcami. Byłem też na Ukrainie. Są bracia, którzy odwiedzali ich regularnie i wciąż odwiedzają podczas wojny.
Palestinian Christians here in Teze. We have good friends who are rabbis in Jerusalem. We know people on both sides of the conflict.
Przyjęliśmy w Teze również chrześcijan z Palestyny. Mamy dobrych przyjaciół Żydów w Jerozolimie. Znamy ludzi z dwóch stron konfliktu. To nawet powoduje, że wezwanie do pokoju staje się silniejsze, bo znamy dobrych ludzi z dwóch stron. Pokój. To było pierwsze słowo, które zmartwychwstały Jezus powiedział do swoich uczniów. Jak mówi nam święty Paweł, Chrystus jest naszym pokojem. Pokój musi iść w parze ze sprawiedliwością, bo inaczej jest to coś tymczasowego.
So peace needs always to go with justice. Otherwise it's just something temporary.
Brat Matthew planuje też jakoś wspierać dalej Ukraińców.
Byliśmy kilkukrotnie i brat Alois spędzał Wigilię przed spotkaniem europejskim w Rostoku. Pojechał spędzić Wigilię i Święta Bożego Narodzenia w Ukrainie, więc jesteśmy bardzo związani. Brat Matthew oczywiście będzie kontynuował w tej samej linii swoją, że tak powiem, posługę. To, co jednak wydaje mi się jest dla niego istotne, to też modlitwa, nie? Modlitwa i to pamiętanie nie od święta, nie od wielkich akcji. Wydaje mi się, że brat Matthew nie jest człowiekiem eventowym, który potrzebuje jakichś dużych emocji, wielkiego eventu, teraz hurra, jedziemy, pomagamy przez tydzień czasu. Wydaje mi się, że to jest człowiek, który raczej systematyczną, taką mrówczą pracą jest w stanie pomóc, posuwać się do przodu, ewoluować.
Przed mikrofonem dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. Dziś kilka słów radości.
Szczęść Boże, kochani. Trzecia niedziela Adwentu, zwana zwyczajowo Gaudete, to jest jedna z tych dwóch niedziel, kiedy w liturgii można użyć koloru różowego, który jest jakby białą domieszką do koloru fioletowego, który ma wymiar pokutny. Zatem można się dziś spodziewać celebransa ubranego właśnie w różowy ornat, choć nie jest to wymogiem koniecznym. Niedziela zawdzięcza swoją nazwę antyfonie na wejście, czyli takim krótkim tekście, którego zwykle nie słyszymy, bo zastępuje go pieśń na wejście, chociaż dobrze, jeśli ta pieśń do tego właśnie tekstu nawiązuje. A dzisiaj ten tekst z mszału liturgii brzmi tak: radujcie się zawsze w Panu. Raz jeszcze powiadam, radujcie się, Pan jest blisko. Jest to fragment listu świętego Pawła do Filipian. I ten właśnie tekst wprowadza nas w klimat tej całej niedzieli, która jest jedną taką dużą zachętą do radości. Stąd ten biały kolor, który wchodzi w kolor fioletowy i powstaje w ten sposób jakby różowy. To jest właśnie zachęta do radości i można sobie tutaj zadać pytanie, czy można w ogóle radość w sobie w jakiś sposób wymusić. Jeśli mówimy o tej radości na poziomie emocji, to odpowiedź w pewnym sensie brzmi: no tak, możemy mieć na to pewien wpływ. Mówimy, że ktoś sprawił nam radość swoimi odwiedzinami, albo jakimś upominkiem, albo sprawiliśmy sobie radość przez wyjście na dobrą kolację czy spotkanie z przyjaciółmi, ale jednocześnie radość, dobrze to wiemy, jest spontaniczną reakcją na jakieś dobro, które nam się przydarza, więc tak na siłę to się nie da. Ale bez wątpienia czasem tej radości można dopomóc się jakby objawić w nas. Pewne postawy to ułatwiają, a inne wręcz przeciwnie. Pomocny może nam być taki bilans. Zadać sobie pytanie, jak często narzekam, a jak często dzielę się radością. Uważam to za pewne przeciwieństwa, bo czym jest narzekanie? Narzekanie jest takim jakby dzieleniem się, ale smutkiem, frustracją, złością, generalnie wszystkim tym, co jest złe, czego nie mam, czego może zazdroszczę innym. I to może się w ogóle stać takim złym nawykiem, że to nam wejdzie w krew. Czy nie jestem przypadkiem właśnie takim mistrzem narzekania? Czasem oczywiście trzeba się komuś wyżalić i to też pomaga, ale to już nie jest takie klasyczne narzekanie, o którym mówię. I tak bardzo lubimy mówić o tym, co smutne, co nie działa, co jest nie tak, co nas irytuje i pojawia się pytanie, dlaczego tak rzadko mówimy o naszych radościach? Czy jest rzeczywiście tak źle, czy to może nasz sposób patrzenia i utarte schematy myślenia nie pozwalają nam widzieć dobra, które jest przecież właśnie źródłem radości? Choć radość duchowa różni się od tej radości takiej emocjonalnej, która jest przejściowa, to można powiedzieć, że obie te radości są bardzo blisko siebie, są do siebie podobne niczym siostry. Choć jedna z nich to jest właśnie taka trochę trzpiotka, lekkoduch, ale też bardzo spontaniczna, a druga jest roztropna i rozumna, może bardziej zamyślona. Jedna kieruje się sercem, a druga rozumem. I nie jest to oczywiście doskonałe porównanie, ale coś nam rozjaśnia i pokazuje. Wydaje mi się, że ostatecznie obie są bardzo sympatyczne i obie bardzo lubimy i obie są nam bardzo potrzebne, choć jakoś pewnie częściej zwracamy uwagę i pożądamy tej właśnie emocjonalnej, tej pierwszej, która jest jednocześnie też niestety przemijająca. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że dobrze jest uczyć się nazywać swoją radość, bo to nie tylko są dwie siostry, ale też bardzo różne oblicza. Tych radosnych odczuć jest naprawdę wiele. Mówimy, że jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni, czasem jesteśmy rozbawieni, jesteśmy weseli, może zainspirowani, zachwyceni, usatysfakcjonowani, rozentuzjazmowani, doświadczamy jakiejś rozkoszy, uniesienia. Tych nazw jest bardzo dużo i warto sobie też jakieś takie swoje ponazywać, może jakieś ulubione macie. Pytanie też jest o to, co ja teraz przeżywam. To jest też pytanie o źródła mojej radości i warto o nich właśnie rozmawiać, przynajmniej częściowo zastępować to narzekanie tym dzieleniem się swoją radością, bo kiedy nazywamy swoją radość i odkrywamy, co ją spowodowało, może w nas się rodzi jeszcze inne, kolejne piękne uczucie, które nazywamy wdzięcznością. A co z tą naszą chrześcijańską radością? Czasem sobie tak myślę, że te dwie różowe niedziele w ciągu roku, bo druga jest w Wielkim Poście, to czasami za mało. Mam takie wrażenie, że czasem zapominamy o tej radości chrześcijańskiej, tej głębokiej, może trochę mniej atrakcyjnej od tej emocjonalnej. No i nie zastanawiamy się nad nią i właściwie skąd ona ma się brać. A skąd tę radość czerpać, o tym opowiem po krótkiej przerwie. Serdecznie zapraszam. W antyfonie, którą wspominałem na samym początku, która jest fragmentem z listu świętego Pawła do Filipian, apostoł nie tylko zachęca nas do radości, żebyśmy się radowali, ale jednocześnie wskazuje na jej źródło. A tym źródłem jest stwierdzenie, że Pan jest blisko. Oryginalne greckie słówko określające tę bliskość, podobnie zresztą jak w polskim języku, oznacza bliskość mówiącą o miejscu, że Pan jest niedaleko, że jest obok, ale także oznacza bliskość czasową, że niedługo przyjdzie, że to już niedługi czas, kiedy się z Nim spotkamy. I dotykamy tutaj tej przedziwnej tajemnicy Bożej obecności. Jak mówi nam Pismo, a za Nim liturgia, że Bóg to jest Ten, który był, który jest i który przychodzi. Ten, który jest wszędzie, ale jednocześnie jest nieuchwytny w żadnym miejscu. Ten, który jest w przeszłości, jest teraz i jest dosłownie tym, który nadchodzi, krótko mówiąc, otacza nas zewsząd, zarówno co do miejsca, jak i co do czasu. I to, co przede wszystkim otwiera nas na to doświadczenie Bożej obecności, to jest wiara, czyli taka prosta odpowiedź na te obietnice obecności, którą daje Pan Bóg. Wierzę, choć nie widzę, ani nie czuję, ale przyznaję, że jesteś, że mnie przenikasz. Ten prosty akt naszego rozumu i woli otwiera nas na przychodzącego Boga. I to jest pierwsze źródło chrześcijańskiej radości. Pan Bóg jest Bogiem obecnym, jest blisko. W dzisiejszej Ewangelii spotykamy nad Jordanem świętego Jana Chrzciciela, który wzywa słowami innego proroka Izajasza: prostujcie drogę pańską. Jest to wezwanie do nawrócenia i może dzisiaj to nawrócenie szczególnie jest nam potrzebne właśnie w kwestii wiary, po to, żeby to, co prorok zapowiada, rzeczywiście napełniało nasze serca radością. A zapowiada tego, który jest światłością ze światłości, tego, któremu nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, Jezusa Chrystusa, tego, który chciał być także nazywany Emmanuelem, czyli Bogiem z nami, Bogiem, który jest obecny. I jak mówił w innym miejscu przez usta proroka Izajasza: ja i moja miłość nigdy nie odstąpi od Ciebie. Jestem zawsze przy Tobie. I Jezus, Bóg człowiek, przychodzi z konkretną misją, o której z kolei możemy usłyszeć w pierwszym czytaniu, gdzie prorok Izajasz zapowiada, po co przyjdzie Mesjasz. Jezus przychodzi jako ten, który jest pełen Ducha Świętego, który jest posłany po to, aby głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, żeby zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski pańskiej. Akt wiary staje się tym prostowaniem ścieżek, tym zrobieniem przestrzeni dla Boga, otwarciem serca na doświadczenie też zbawienia. A to doświadczenie też jest przyczyną głębokiej radości chrześcijańskiej. Słyszymy dzisiaj też w czytaniu: ogromnie wesele się w Panu, bo odział mnie w szaty zbawienia. Można powiedzieć jeszcze innymi słowami Pisma Świętego: byłem umarły, a znowu żyję. Zgubiłem się i odnalazłem się. I swoje życie na nowo w Bogu odnalazłem. I to już jest zupełnie inne życie. Powiedziałem, że wiara jest źródłem radości, jest czymś, co na nią otwiera, i to słowo nam dzisiaj stawia to pytanie: czy ja naprawdę Jemu wierzę? Czy wierzę Bogu, Jego Słowu? Właśnie jeżeli nie doświadczam radości na najgłębszym poziomie, to jest wielkie zaproszenie, można powiedzieć też takie kołatanie Pana Boga do naszych serc. Uwierz w moje obietnice, ja napełnię Twoje serce radością. Na takim poziomie głębokim, że nawet na zewnątrz mogę czuć smutek, nawet żałobę, ale pod nimi będzie głęboka chrześcijańska radość, która karmi się właśnie wiarą i nadzieją. Wiarą w to, że Bóg jest ze mną, że przenika mnie zewsząd. Życzę Wam bardzo serdecznie takiego doświadczenia głębokiej, też chrześcijańskiej radości, ale też tych małych, przemijających radości niech Wam nigdy nie brakuje. Z Panem Bogiem dobrej niedzieli.
Dobrej i radosnej niedzieli i ostatniego tygodnia Adwentu życzymy Państwu również i my. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Do usłyszenia w Wigilię Bożego Narodzenia.
Między niebem a ziemią.